Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże, bardzo serdecznie witam pana redaktora, też wszystkich słuchaczy Radio Gdańsk.
Za dwa dni Wigilia, święta, to czas, który powinien być pełen radości, dobrych refleksji i myśli, rodzinnych spotkań, to jest oczywiste. Ale z drugiej strony sobie myślę, że to jest chyba takie marzenie, bo ten czas, w którym jesteśmy, wcale nie jest taki prosty. Ale marzenia warto spełniać.
Jak najbardziej marzenia trzeba spełniać i cały wielki ten czas Adwentu jest takim przygotowaniem do tego dzisiejszego dnia, czy do tego jutrzejszego dnia Wigilii, potem samego Bożego Narodzenia, bo Wigilia to jest taki ostatni akcent, którym składamy sobie te życzenia, żeby też przeżyć dobrze te święta, żeby te święta coś w naszym życiu znaczyły. To nie jest jakaś tam pamiątka, nie jest jakieś tam jedno ze świąt, to jest jedno z najpiękniejszych świąt rodzinnych, świąt, których celebrujemy przyjście Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, to dziecię w żłobie, do którego śpiewamy telekony, to jest Syn Boży, to nie jest jakiś tam człowiek, to jest Syn Boży. I my dlatego przygotowujemy się, żeby Go rozpoznać. Piękne słowa papieża Benedykta, który skierował do wszystkich, pytając, czy my rzeczywiście znamy Syna Bożego? Czy my Go zrobiliśmy wszystko, żeby Go poznać? Czy nie ma już nic więcej, żeby Go poznać? A jeśli tak, to jak Go przyjmujemy? Skorośmy Go poznali, to czy Go przyjmujemy?
No właśnie, z jednej strony rozpoznanie i z drugiej strony przyjęcie. Jak rozpoznać Syna Bożego? Bo to pytanie chyba co roku sobie zadajemy. A jaka jest konsekwencja tego?
Przede wszystkim po to służy czas Adwentu, żeby się wyciszyć, żeby pozwolić, żeby do nas dotarł głos Boży. Ten głos Boży dociera na różne sposoby. Przede wszystkim powinniśmy się wsłuchać w Pismo Święte, bo tam jest mowa. Już poczynając od proroka Izajasza, to jest przełom 8 i 7 wieku przed Chrystusem, kiedy właśnie mówi, że przyjdzie posłaniec Boży, Emanuel, Bóg z nami, że te zapowiedzi są potem przypominane przez różnych innych proroków też. To są potchnieniem Ducha Świętego, to jest Słowo Boże. A potem przychodzi już sama realizacja tego wielkiego planu, a więc piękna Ewangelia o zwiastowaniu, Jan Chrzciciel, który jest posłany, Jezus Chrystus, który potem się rodził w Betlejem, całe opowiadanie, narracja narodzenia, gdzie mamy te wszystkie szczegóły historyczne po to, żeby powiedzieć, że to nie jest jakaś legenda, to nie jest jakieś tam opowiadanie, jak wiele innych opowiadań. To są szczegóły mówiące na potwierdzenie tego, że Jezus jako Syn Boży rzeczywiście narodził się w Betlejem.
A zastanawiam się, czy ksiądz arcybiskup spotyka takich ludzi, którzy mają wątpliwość, czy rzeczywiście był taki Syn Boży, Jezus Chrystus?
Oczywiście to wszystko wynika z wiary, bo jeśli mam przed sobą postać historyczną, ja mogę się z nią konfrontować, mogę ją przyjąć, a mogę w ogóle jej nie traktować jako kogoś, kto wchodzi w moje życie. Tak jak to z wieloma innymi historiami jest, z historii, czy z osobami, że one przychodzą, one w jakiś sposób sygnalizują swoją obecność, ale mnie to nie obchodzi. Bo mi nie obchodzi. Natomiast tutaj w Jezusie Chrystusie jest troszkę inna sprawa, dlatego że On przyszedł w bardzo konkretnym celu. Przyszedł, aby nas odkupić z grzechu, tak jak mówi Pismo Święte. Przyszedł po to, żeby nas oddać za nas swoje życie na krzyżu, po to, żeby nam przekazać czy przybliżyć miłosierną, pełną miłości twarz czy oblicze samego Boga. A więc tego Boga, który się nami troszczy, tego Boga, który przychodzi do nas, tego Boga, który pragnie naszego szczęścia. Więc jest co innego i my jesteśmy właśnie w Jezusie Chrystusie wezwani do zbawienia. Wobec tego ta osoba, ten Syn Boży nie może być dla nas kimś obojętnym. To nie może być ktoś za siedmiu gór, za siedmiu rzek i tak dalej. To jest sam Bóg, który przychodzi, staje się częścią naszego życia poprzez inkarnację. Jest jednym z nas, zresztą to śpiewamy, to są słowa Ewangelii. Bóg stał się jednym z nas.
Można powiedzieć, że chyba nie ma silniejszego symbolu świata zachodniego niż właśnie celebracja Bożego Narodzenia. Tak sobie myślę i pewnie ludzie też sobie zadają pytanie, co te fakty mówią o naszej naturze. No bo są ludzie wierzący, niewierzący, wiemy o tym doskonale.
Tak, no i tu może bym przywołał też taki znany skądinąd fakt Mahatmy Gandhiego, tego wielkiego myśliciela hinduskiego, który dokonał rewolucji niemalże społecznej w swoim kraju w latach powojennych. Otóż tenże Gandhi, on się rozczytywał, chociaż nie był katolikiem, był hinduistą, rozczytywał się w Ewangelii i ciągle powtarzał przy różnych okazjach, że Ewangelia pozwala mu rzeczywiście odkryć wielkość Boga, który może przyjmować różne imiona. Jezus Chrystus to ktoś fantastyczny, który mu pozwala spojrzeć inaczej na życie w perspektywie właśnie dobra, poszanowania drugiego człowieka i tak dalej. Oczywiście potem, kiedy przez pewnego dziennikarza zapytał, dlaczego się nie nawrócił na katolicyzm, na chrześcijaństwo, skoro tak bardzo żyje Ewangelią, rozczytuje się w Ewangelii. I tu są smutne słowa, w których on powiedział, że Jezus Chrystus i Ewangelia to coś fantastycznego, ale odstraszają mnie chrześcijanie, którzy nie żyją właśnie tą Ewangelią, tym wielkim darem, który otrzymali i nie żyją według wskazań Jezusa Chrystusa.
I można by zadać pytanie, jak powinniśmy żyć według tych zasad, o których ksiądz arcybiskup wspomniał, skoro ludzie niewierzący albo z innych kręgów kulturowych wiary mówią o tym, że odstrasza ich, tak jak choćby Gandhi. A dzisiaj szczególnie na to patrzymy, że jedni mówią, jestem wierzący, ale nie chodzę do kościoła. Jestem katolikiem, ale poza pewnym systemem, który mnie odstrasza. Właśnie jakim być? Jakim należy dzisiaj być szczególnie?
No właśnie, to jest pytanie bardzo ważne na dzisiejsze czasy. Czy my w ogóle wierzymy? Bo jeśli nie wierzymy w Jezusa Chrystusa, no to On nie będzie nas pociągał. Jeśli my rzeczywiście nie karmimy się nauczaniem Jezusa Chrystusa, no to realizujemy swoją wizję życia, swoje plany życiowe i tak dalej. Oczywiście Bóg nie chce nas pozbywać tych planów życiowych. On chce nam pomóc, żeby realizacja tych planów życiowych zbiegła się też z wolą Bożą. I to jest ważne. Jeśli my wierzymy, że Jezus Chrystus przyszedł, by nas zbawić, by nas udoskonalić w naszym życiu, no to ja wtedy zaczynam inaczej myśleć, inaczej działać i chcę przede wszystkim, żeby moje działanie w jakiś sposób się wpisywało w ten kanon postawy czy postępowania, który daje mi Jezus Chrystus swoim życiem, swoim nauczaniem i Ewangelią, która jest spisem czy historią tego wszystkiego, co działa. I tu jest, myślę, że ogromnie ważne. Bardzo często dzisiaj dzieje się tak, że my mówimy jedno, a robimy drugie. Nie ma spójności w tym, co mówimy, w tym, co czynimy. I tego dostrzegamy na każdym kroku. Mówimy, że ja wierzę, a nie chodzę do kościoła. Jak można wierzyć, a nie uczestniczyć w Eucharystii, nie przyjmować sakramentów? Czyli ja de facto odrzucam Jezusa Chrystusa. Jak odrzucam Jezusa Chrystusa, no to ja nie mogę przyjmować Boga, który objawił się w Jezusie Chrystusie. Więc to są sprzeczności, które no tak bardzo często się dzisiaj ujawniają.
Tych sprzeczności jest pewnie bardzo wiele. Przejdźmy trochę do tego klimatu jednak świąt, bo chciałbym nie o polityce z księdzem arcybiskupem, nie o sprawach, które są ważne i są codzienne i codziennie nas zanurzają w pewnej refleksji, ale jednak jeszcze o świętach kilka słów powiedzieć. Przenosząc trochę też się do Ziemi Świętej, wiemy doskonale, że tam jest ogromna tragedia w tej chwili.
Tak. No Ziemia, ta Ziemia Święta, Ziemia Jezusa Chrystusa, ona widzimy, że od czasów Abrahama praktycznie, a więc tych ponad 1000 lat czy 1700 lat, ona ciągle jest miejscem konfliktów, sporów, potyczek, walk i tak dalej. No i praktycznie po dzień dzisiejszy ta rzeczywistość jakoś z jednej strony błogosławiona przez samego Pana Boga, z drugiej strony no jak gdyby doświadczała ciągle tego ogromnego cierpienia i dzisiaj widzimy ten konflikt między Palestyną i Hamasem, który spowodował tyle ofiar ludzkich i po jednej i po drugiej stronie. No, czasem stajemy wobec faktów praktycznie, można by powiedzieć, niezrozumiałych i stawiamy sobie te pytania, dlaczego tak się dzieje, dlaczego nie można rozwiązać tego konfliktu. Trudno mi powiedzieć, nie wiem, z punktu widzenia czy politycznego nie wnikam, bo to nie moja dziedzina. Natomiast na pewno on rzutuje na wszystkie inne wymiary życia społecznego. No i dzisiaj mamy tą przykrą sytuację, że no, jest ta wojna.
Możemy się modlić oczywiście i to robimy, natomiast możemy też pomagać na tyle, na ile możemy to realizować poprzez różne ośrodki, między innymi Caritas zaangażowana tutaj również w Wigilię dla ubogich czy samotnych, ale też właśnie międzynarodowo. To też jest ważny aspekt bycia w tym czasie z tymi ludźmi.
Uważam, że to jest bardzo ważny aspekt, bo no to też jako chrześcijanie żyjemy Ewangelią i nauczaniem Jezusa Chrystusa, który nam mówi, że jeśli widzimy człowieka w potrzebie, choćby ta przypowieść o dobrym Samarytaninie, czy cały szereg jeszcze innych mamy przypowieści, czy postaw konkretnych Jezusa Chrystusa, która mówi, że kiedy widzimy człowieka w potrzebie, trzeba mu pomóc. I tutaj zarówno na Ukrainie, gdzie wojna też jest, czy w Palestynie, w Syrii, czy też jeszcze w innych miejscach, ta odpowiedź, czy chrześcijańska, z Polski jest fantastyczna, powiedziałbym. To nie tylko jest Caritas, bo Caritas bardzo dużo pomogła, ale to jest też pomoc Kościołowi w potrzebie. To jest też cały szereg różnych organizacji prywatnych, publicznych, wolontariackich, takich czy innych, które starają się wyjść naprzeciw właśnie tym potrzebom, zwłaszcza tych, którzy najbardziej ucierpieli w tej wojnie. Bardzo często osób niewinnych, zupełnie zwykłych mieszkańców tych ziem, które są objęte konfliktem zbrojnym. I one najbardziej cierpią, te osoby, i do nich trzeba docierać. I tutaj myślę, że ta pomoc, która jest świadczona, która była i pewno będzie dalej świadczona, bo trudno sobie wyobrazić inaczej, jest taką piękną postawą ewangeliczną.
Myśląc o Bożym Narodzeniu, o Wigilii najpierw, a potem Bożym Narodzeniu i kolejnych dniach świątecznych, i tak naprawdę myśląc o całym kolejnym, następnym roku, myślimy o życiu. Wiemy doskonale, przechodząc troszeczkę do tematów też emocjonalnych, ale też ważnych dla Kościoła, było ostatnie podpisanie ustawy o finansowaniu in vitro przez prezydenta Andrzeja Dudę. I tutaj wypowiedzi przedstawicieli Kościoła, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup Stanisław Gondecki, mówił o tym, że finansowanie i ta ustawa wskazuje na niezrozumienie całego problemu.
No myślę, że szkoda, że się tak stało, że ta ustawa została podpisana, dlatego że no nie bierze się pod uwagę całości rzeczy. Mówi się tylko o tym, że jakaś kopia, jakieś małżeństwo otrzymuje w darze dziecko. Oczywiście to jest piękna rzecz i zawsze życie, każde życie jest darem, ale nikt nie bierze pod uwagę tego, że zanim to jedno dziecko zostanie, czy to jedno poczęte życie zostanie wyselekcjonowane, to tą metodą właśnie in vitro zapładnia się cały szereg innych komórek, czyli de facto powołuje się do istnienia dziesiątki innych żyć ludzkich, z których tylko jedno się wybiera, by je wszczepić do łona i żeby się rozwijało, a co z pozostałymi? Zamraża się po to, żeby po iluś latach je wyrzucić, czy się potem wszczepia komuś innemu. I tu jest problem moralny, bardzo poważny. Bo tak naprawdę daje się życie jednej osobie po to, żeby unicestwić w końcu w jakimś tam momencie dziesiątki innych. Czy można na równi stawiać? Arcybiskup Gondecki podkreślił też, że są inne metody, czy to naprotechnologii, która pozwala szukać uzdrowienia łona niewiasty, żeby móc począć, czy też jeszcze, no i adopcje są jeszcze inne rzeczy. Natomiast mówię, no tutaj jest poważny problem moralny i też no prawo do posiadania dziecka nie może usprawiedliwiać nie wiadomo jakimi metodami, które są no z punktu widzenia moralnego bardzo wątpliwe.
Inny temat, który też wywołuje dużo emocji, to likwidacja funduszu kościelnego i też, no, jak to podkreślają niektórzy politycy, zracjonalizowanie wydatków na przykład na lekcje religii w szkole. Jak ksiądz arcybiskup również na te zagadnienia patrzy?
Fundusz kościelny powstał w latach 50. Był założony przez ówczesne władze, żeby w jakiś sposób zrekompensować zawłaszczenie mienia kościelnego przez władze komunistyczne w okresie powojennym. Mówię lata 50., wczesne lata 50. i tak dalej. Oczywiście ten fundusz funkcjonował, nie funkcjonował. Właściwie można powiedzieć, nie funkcjonował. Potem po przemianach w Polsce został, że tak powiem, uaktywniony i on był jakąś odpowiedzią na zapotrzebowanie Kościoła. Kościół w Polsce to zdecydowana większość obywateli. Kiedyś można powiedzieć 95%, może dzisiaj troszkę mniej, osób, które mają prawo też do tego, żeby z budżetu państwa były finansowane rzeczy. Jeśli chodzi o sam fundusz, z niego przede wszystkim korzystają i kapłani, i siostry zakonne, i też inne instytucje, ale czy można traktować inaczej kapłanów? Do czasu ożywienia na nowo funduszu nie było ubezpieczeń społecznych dla kapłanów. Jako jedyna grupa społeczna nie miała takich rzeczy, czy osób konsekrowanych, czy to są osoby drugiej kategorii. Nie. Właśnie dlatego został reaktywowany fundusz, żeby korzystać z niego i żeby też w jakiś sposób wynagrodzić czy zwrócić zagarnięte dobra przez ówczesną władzę komunistyczną. Dzisiaj jest dyskusja na ten temat, czy on jest potrzebny, czy nie jest potrzebny. Myślę, że on jest potrzebny i dalej powinien funkcjonować, żeby też zabezpieczać normalne funkcjonowanie Kościoła.
A lekcje religii?
Tak samo lekcje religii. Dzisiaj się mówi, że wiele osób, młodych ludzi nie chce uczestniczyć w religii. Nawet przed chwilą rozmawiałem z jednym z księży i mówi, że na lekcji religii wybrzmiała sytuacja, że co będzie z katechezą czy z lekcją religii, jeśli ministerstwo zlikwiduje. Młodzież powiedziała, że my pójdziemy i będziemy walczyć o religię. Czyli świadomość, że religia jest potrzebna w szkole, jest ogromnie ważna, bo religia, czyli wychowanie tej młodzieży, jest to wychowanie do wartości. Każdy naród, każda społeczność potrzebuje właściwego wychowania do wartości. I tutaj to nie jest tylko sama kwestia Pana Boga, nie Pana Boga. No, jeśli to jest nauka religii, to trudno, żebyśmy mówili o nie wiadomo czym. Mówimy między innymi o Bogu też, mówimy o wierze, mówimy też o chrześcijaństwie jako takim, mówimy o postawach chrześcijańskich, mówimy o tym wszystkim, co jest związane z religią. Dlatego jest ona ważna. To, że czasem się ktoś wypisuje, no ale weźmy pod uwagę taką sytuację, że jeśli religia jest na godzinie, na ostatniej godzinie, więc koło godziny 17, czy później, czy nieco wcześniej, po tylu godzinach w szkole ta młodzież jest zmęczona. Ona po prostu idzie odpocząć do domu. Czasem trzeba dojechać jeszcze ileś kilometrów, żeby nie spóźnić się na autobus, nie spóźnić się na pociąg czy na coś innego. No więc widzimy, że problem powstaje. Tyle razy był Kościół apelował, żeby lekcja religii była normalnie w grafiku, a nie na końcu czy na początku. No ale ciągle jest jakaś taka opcja, żeby usuwać na margines szkoły, bo wtedy no rzeczywiście rano na siódmą też młodzież czy dzieci mają trudności przyjazdu na tę religię, a potem wieczorem no są zmęczeni i czasem bywa tak, że niestety opuszczają religię.
Ekscelencjo, życzenia świąteczne jeszcze złoży ksiądz arcybiskup na antenie Radia Gdańsk, także na pewno będziemy wracać do tych tematów, bo one są bardzo ważne również społecznie, nie tylko religijnie. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
Myślę, że to są tematy, które dzisiaj są bardzo żywe i dobrze, żeby też dyskutować i szukać właściwych rozwiązań, a nie działać pod wpływem emocji.
Bardzo dziękuję za tę refleksję.
Również dziękuję i bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy pozdrawiam.